Jest już z nami Agnieszka Białek, która również wczoraj opowiadała o tych cudach i niezwykłościach turystyczno-archeologiczno-przyrodniczych Irlandii Północnej. Ale cóż, dzisiaj tradycyjnie rozpoczniemy od tego, co nazywa się frontem walki z koronawirusem, prawda?
Zgadza się. Witam Państwa, witaj Tomaszu. Zaczniemy od statystyk. Standardowo przejdziemy przez informacje związane z koronawirusem do tych na końcu okołowirusowych, czyli tego, co dzieje się poza wirusem, a dzieje się i ostatnio się sporo działo, zwłaszcza wczoraj w Belfaście.
Dokładnie i prawdopodobnie też pojawią się te informacje o rozmowach na wysokim szczeblu pomiędzy panią Arlene Foster, panem Borisem Johnsonem i naszym premierem Michaelem Martinem, prawda?
Zgadza się, te informacje również dla Państwa przygotowałam. I na początek zaczynamy standardowo od statystyki. Tutaj mogę Państwa zaskoczyć, bowiem zgony łącznie, które widnieją w dzisiejszych statystykach aktualnych, to 41 347 osób. Dlaczego są zaskakujące? Ano dlatego, że jest ich około 5 tysięcy mniej. Dlaczego? Bynajmniej nie dlatego, że osoby ożyły, ale zmienił się sposób obliczania i podawania danych, o czym za chwilę Państwu wspomnę. Dobowa liczba zgonów za ostatnie 24 godziny to 18 osób. A co w mediach? Jak podaje Daily Mail, od wczoraj ruszył program śledzący, zapowiadany od dłuższego czasu przez przedstawicieli brytyjskiego rządu oraz brytyjską służbę zdrowia. Ta specjalna aplikacja na telefon ma pomóc w śledzeniu obywateli oraz monitorować przemieszczanie się. Mówi się, że głównym celem aplikacji jest wychwycenie ognisk koronawirusa. Posiadacze aplikacji ze specjalnie przygotowanych miejsc w barach, restauracjach, kawiarniach i tym podobnych miejscach. Jeżeli w tym samym miejscu pojawi się osoba, która przejdzie pozytywny test na koronawirusa, to ludzie, którzy również tam byli w tym samym czasie, co osoba, która była chora, dostaną powiadomienie o wymaganym poddaniu się kwarantannie. Na razie prowadzone były programy pilotażowe w jednym z angielskich miast wśród dużej grupy wolontariuszy. Aplikacja miała wejść w życie, jak wspomniałam, o wiele wcześniej, jednak pierwsza wersja programu okazała się niewypałem. Polegała ona na tym, żeby telefony łączyły się ze sobą za pomocą Bluetootha, no i ten rodzaj monitorowania połączeń po prostu nie zadziałał. Tym samym politycy i lekarze podkreślają, że w ten sposób społeczeństwo będzie musiało prowadzić tak zwany wirtualny pamiętnik, na który składałyby się miejsca odwiedzane przez obywateli każdego dnia. No i uwaga, program póki co nie jest prawnie wymuszony, ale władze liczą, że ludzie sami będą ściągać aplikację i z niej korzystać. Według wyliczeń naukowców, aby ta aplikacja miała sens, to około 80% posiadaczy smartfonów w Wielkiej Brytanii powinno jej używać. No i pozwolę sobie tutaj na mały komentarz. Patrząc na liczbę, na ilość osób zamaseczkowanych w Irlandii Północnej, gdzie obowiązek zakrywania twarzy został wprowadzony w ten poniedziałek, to nadzieja na zaaplikowanie telefonu programem śledzącym wydaje się złudna. Powróćmy jednak do informacji medialnych. Brytyjskie media podają, że po długiej analizie zdecydowano się na zmianę metodologii liczenia osób zmarłych na COVID-19 w Anglii, stąd te dzisiejsze liczby. Dzięki temu statystyki zgonów zmieniły się. No, do tej pory wliczano w nie każdą osobę, która zaraziła się koronawirusem i później zmarła. Dane te nie brały pod uwagę, czy dana osoba wyzdrowiała i czy później zmarła na przykład z innego powodu. Jej zgon automatycznie dopisywano do tak zwanej listy covidowej. No i w wyniku tego dochodziło do dość absurdalnych sytuacji, tak jak na przykład podaje się jako ofiarę koronawirusa mężczyznę, który wygrał z chorobą, ale kilka miesięcy później zginął w wypadku drogowym. Został on również dopisany do listy covidowej. Można sądzić, że podobnie absurdalnych sytuacji było więcej, tym bardziej, że po zmianie tej metodologii liczba zgonów w Anglii z powodu koronawirusa spadła o 11,5% i tym samym Wielka Brytania spadła z czwartego na piąte miejsce w globalnej liście państw z największą liczbą śmierci na koronawirusa.
Agnieszka Białek, panie i panowie, relacja gorąca z Belfastu. Za chwilę ciąg dalszy, bo teraz Marcin Głos wyczaruje krótką porcję reklam. W studiu Dublin wieści ze Szmaragdowej Wyspy, nie tylko z Republiki, ale również z Ulster. Agnieszka Białek, nasze oczy, uszy i uśmiech pod niebem Belfastu. No i cóż, powtórzmy raz jeszcze tą niezwykłą wieść, którą być może powinni pójść również medycy i Ministerstwa Zdrowia w innych zakątkach Europy.
Dokładnie. Chodzi o liczbę zgonów podawaną, łączną liczbę zgonów podawaną do tej pory, która według najnowszej metodologii mówi, że tych zgonów było o około 5 tysięcy mniej. To są dane, które zmieniają i sposób wyliczania oczywiście zmienia dotychczasowe ujmowanie wszystkich, którzy byli dopisywani do listy covidowej. Od teraz w Anglii do statystyk wliczane będą tylko zgony, które miały miejsce w ciągu 28 dni od momentu zrobienia testu na koronawirusa. No, w taki sposób statystyki prowadzono w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Ponadto czytamy w mediach o nowych odkryciach angielskich uczonych. Czytamy, że prawie 3,5 miliona mieszkańców Anglii chorowało na koronawirusa, z czego 32% bezobjawowo. Najbardziej narażeni na COVID-19 byli kluczowi pracownicy oraz osoby z mniejszości etnicznych, czarnoskórzy i Azjaci. To wynika z badania REACT-2, które przeprowadził Imperial College London. Dane te pochodzą z testów na przeciwciała koronawirusa, które przeprowadzono u około 100 tysięcy mieszkańców Anglii. W tym badaniu śledzono rozprzestrzenianie się infekcji po pierwszym szczycie pandemii. Ochotnicy robili sobie testy w domach w okresie od 20 czerwca do 13 lipca. Badanie pokazało, że cięższy przebieg choroby występuje wśród społeczności czarnoskórej, wśród społeczności azjatyckiej oraz wśród grup mniejszości etnicznych. Jak podaje BBC News, wraz z nasileniem się pandemii o ponad 30% mniej pacjentów zgłaszało się do środków psychiatrycznych, ale obecnie sytuacja jest zupełnie odwrotna. Wzrasta odsetek poważnych zaburzeń psychicznych w związku z COVID-19. W Wielkiej Brytanii oczekuje się, że zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną może wzrosnąć w najbliższym czasie nawet o 20%. To wynika z raportu brytyjskiej służby zdrowia NHS. NHS zwraca uwagę, że w związku z pandemią pojawiły się nowe problemy związane i wynikające z kilkumiesięcznej izolacji społecznej. Chodzi o wzrost m.in. nadużycia, używek, przemoc domową oraz brak poczucia bezpieczeństwa wywołanego pogorszeniem się sytuacji gospodarczej. No, na pewno nie można tutaj i nawet trzeba wspomnieć o samotności. Izolacja społeczna ograniczyła dostęp do bezpośredniego kontaktu z innymi, co również nie bez znaczenia jest i odbiło się na samopoczuciu. Ponadto, podobnie jak i w innych krajach, w Wielkiej Brytanii rośnie liczba zakażeń na COVID-19 w ostatnim czasie. Stały wzrost liczby przypadków wzbudza obawy odnośnie ryzyka drugiej fali, szczególnie w przypadku bliskiego powrotu dzieci do szkoły, który ma właśnie wkrótce nastąpić. No, inna kwestia to fakt, że wzrost nowych przypadków COVID-19 może również wynikać z większej liczby osób poddawanych testom na koronawirusa. Rośnie liczba osób testowanych. Nowe dane z Public Health England wykazują wzrost zakażeń wśród osób powyżej 65 roku życia. Wskaźnik zakażeń wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii w wieku od 15 do 44 roku życia wzrósł o 35% od 5 lipca, czyli dzień po otwarciu pubów, barów i restauracji w całej Anglii. Tak mówią badania. No, mój komentarz. Nie ma przypadków, że rośnie liczba zakażeń. Po pierwsze, zapowiadali to politycy jakiś czas temu, zapowiadali drugą falę. No, a po drugie, nieprzypadkowo zwiększono też liczbę testów. Statystyki muszą iść w górę, bo politycy się przecież najczęściej nie mylą, a skoro zapowiedzieli drugą falę, to musi ona mieć miejsce. Brak testów lub mniejsza liczba to brak statystyk, tak ważnych przecież w tej pandemii. Powróćmy jednak do informacji w mediach. Wielka Brytania przywraca kwarantannę dla przyjeżdżających z Francji, Holandii i Malty. Czytamy to w dzisiejszych mediach. Szukałam informacji, czy również dla Polaków, ale jej nie znalazłam. I tak od jutra wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z wymienionych, to znaczy z Francji, Holandii oraz Malty, muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Ogłosił to wczoraj późnym wieczorem brytyjski minister transportu Grant Schnapps. Informacja to została podana zaledwie kilka godzin po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że będzie absolutnie bezwzględny w podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu kwarantanny dla przyjeżdżających z państw, gdzie szybko rośnie liczba zakażeń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara w Anglii, Walii i Irlandii Północnej 1000 funtów, a w Szkocji 480 funtów. No i na koniec informacja brexitowa i okołobrexitowa. Ważna, bo również mająca związek z Irlandią Północną i bliskim mi Belfastem. Czytamy w dzisiejszych mediach, że podczas ostatniego wczorajszego spotkania Johnsona z premierem Republiki Irlandii Martinem, które miało miejsce w Irlandii Północnej. Johnson powiedział, że Wielka Brytania jest zdeterminowana, by zawrzeć porozumienie z Unią Europejską, ale nie za wszelką cenę. Politycy rozmawiali nie tylko o negocjacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, ale również o walce z koronawirusem oraz o gospodarczych skutkach pandemii, a także o współpracy dwustronnej, w tym w szczególności w odniesieniu do Irlandii Północnej. Wizyta Johnsona w Irlandii Północnej była pierwszą od czasu przywrócenia w styczniu po 3-letnim kryzysie politycznym autonomicznych władz dla tej prowincji. Brytyjski premier podczas wizyty w Belfaście przekonywał, że z upływem okresu przejściowego po Brexicie nie powstanie granica celna między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa, a tego przecież obawiali się najbardziej północnoirlandzcy przedsiębiorcy. No, Johnson powiedział podczas tej wizyty, cytuję, wspólnie zapewnimy, że Irlandia Północna jest gotowa w pełni wykorzystać wiele możliwości, które przed nami stoją i że żadna część Irlandii Północnej nie pozostanie w tyle. Johnson dodał też, że Zjednoczone Królestwo jest najbardziej udanym partnerstwem politycznym na świecie, zaś te cztery tworzące je narody mają znacznie większą siłę razem niż osobno. Zapowiedział podczas tej wizyty też przyszłoroczne obchody stulecia powstania Irlandii Północnej, która została utworzona w maju 1921 roku w wyniku podziału Irlandii. No, na zakończenie powiem tak, czeka nas i takie mam przeczucie, bardzo ciekawy czas w Wielkiej Brytanii, ale również w Irlandii Północnej, gdzie mieszkam. No i na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy przegląd prasy, dziękując Państwu serdecznie za uwagę.
Z tych też powodów, panie i panowie, odwołuję mój wielki zapowiadany urlop, także będą się jeszcze państwo męczyć ze mną jesienną i zimową porą, aż do wiosny, kiedy wtedy skumulowany ten urlop nadejdzie. Agnieszka Białek, nasze serce, usta i uśmiech pod niebem Belfastu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.